supermocne. Inspirujące historie o kobietach, wyborach, spełnianiu marzeń, realizacji i samorealizacji. Na rozmowy z wyjątkowymi kobietami zaprasza Anna Skoczek. Podcast Radia Poznań.
To program Supermocne, a dzisiaj naszym gościem jest Solange Olszewska.
Dzień dobry.
Polska przedsiębiorczyni, prezeska Solaris Bass & Coach w latach 2008-2015 oraz 2016 i 18 z wykształcenia lekarka-dentystka.
Stomatolog, poproszę.
Stomatolog, a aktualnie zarządza pani ekofarmą.
Gospodarstwami dwoma ekologicznymi, ale ja jestem właścicielem.
Do tego tematu jeszcze będziemy wracać.
Tak,
ale najpierw od początku. To jak od początku, to chciałabym panią zapytać o imię. Ciekawe, niepowtarzalne.
Nie, powtarzalne jest. Są osoby o tym imieniu, tak? Siostra Beyoncé też ma na imię Solange. A moi dziadkowie mieszkali jakiś czas w Paryżu. Dziadek studiował chemię, a babcia grała na fortepianie, głównie muzykę Chopina. A Solange to było imię kochanki Chopina. Ale w szkole na przykład mówili do mnie: Solange, przynieś orangę.
Czy to panią bawiło, czy
nie? Nie, to nie było zbyt przyjemne w tamtych czasach. Nie pasowało takie imię dla kraju rolników i robotników, jakoś tak to się nazywało kiedyś, w czasach komunistycznych i no nie bardzo to pasowało, to
od
imię.
Od pewnego momentu można powiedzieć, że jest pani mocno związana z Poznaniem i z Wielkopolską, ale przez swoje pierwsze lata życia to Warszawa, stolica.
W Warszawie się urodziłam, ale ja się właściwie wychowywałam u babci w Gdyni i jestem wielką fanką Trójmiasta i tam też zaczęłam chodzić do szkoły podstawowej. Ale potem mieszkałam przez wiele lat w Warszawie. W Warszawie również studiowałam. Potem wyjechałam do Niemiec, do Berlina i tam mieszkałam do 2000. A właściwie to mieszkałam cały czas, ponieważ nawet jak zaczęliśmy z Solarisem, to mieliśmy mieszkanie w Berlinie.
To też jest kawał historii, ale też taki kawał historii nieplanowanej, ponieważ państwo planowali swoje życie i biznes i rozwój w Warszawie.
Mój mąż chciał mieć własny warsztat samochodowy, na który zarobiliśmy, będąc studentami. Jeździliśmy do Szwecji do pracy fizycznej jako studenci. Potem jeszcze prosto po studiach ja pojechałam jeszcze dwa razy. Mój mąż studiował dosyć długo, bo lubił jeździć na nartach. A poza tym chciał nauczyć się, bo już wtedy marzył o własnym warsztacie, chciał się nauczyć pracy od podstaw. Na rok wziął urlop dziekański i pracował w zakładzie naprawiającym samochody w Warszawie.
Mieli państwo swój warsztat i tylko zbieg okoliczności sprawił, że państwo ten plan na swoje życie musieli porzucić.
Ten zbieg okoliczności nazywał się stan wojenny. Straszny był ten zbieg okoliczności i bardzo, bardzo nam było ciężko, bo byliśmy rozdzieleni, bo mąż pojechał do Niemiec, miał wrócić w poniedziałek, no a w niedzielę się zaczęło. Już nie wrócił, został. No potem było trudno, bardzo trudno.
Później toczyła się walka o to, żeby państwo znowu byli razem.
Tak, żebyśmy mogli wyjechać. Niestety nie udało się wyjechać z dziećmi. Wyjechałam tylko ja też po wielkich walkach i bardzo, bardzo taki nieprzyjemny dla mnie sposób się to odbyło. Potem walczyliśmy o to, żeby dzieci mogły przyjechać. Było jeszcze gorzej. No, bardzo to był trudny okres, ale ja wiem, że były rodziny, które miały dużo, dużo gorzej. Moje dzieci nie widziały ojca półtora roku, a mnie 9 miesięcy, a były rodziny, które się nie widziały o wiele dłużej, więc nie narzekajmy.
I teraz tak, wylądowali państwo w Berlinie. Pani jako młoda stomatolog, czy już potrafiła pani coś powiedzieć po niemiecku?
Nie, nic nie potrafiłam, poza tym Guten Morgen chyba. Jako młoda stomatolog z żadnym doświadczeniem. Pracowałam w przychodni trochę w Polsce, ale w międzyczasie urodziło się dwoje dzieci, więc naprawdę moje doświadczenie było żadne i umiejętności też prawie żadne. I nie wolno mi było w Niemczech pracować, ponieważ nie miałam pozwolenia na wykonywanie zawodu. Trwało dosyć długo, zanim znalazła się możliwość, szansa dla mnie zatrudnienia w Berlinie, i to było na uniwersytecie w Berlinie, na Wydziale Leczenia Dzieci Trudnych, takich, które boją się bardzo dentysty, bardzo płaczą z różnych powodów, nie tylko dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci z rodzicami, którzy się bali dentysty, w związku z tym bały się i dzieci. Na początku byłam przerażona tą pracą, bo po pierwsze prawie nic nie umiałam, a nie mogłam się do tego przyznać. Po drugie, nie bardzo lubiłam, właściwie w ogóle nie lubiłam małych, płaczących dzieci. A być nauczycielem akademickim to był dla mnie też było przerażające, ponieważ ja w ogóle nie lubiłam nauczycieli. Ale starałam się bardzo, ponieważ to była jedyna szansa dla mnie dostania pracy, a bardzo chciałam pracować, więc starałam się bardzo robić to jak najlepiej. I po pewnym czasie okazało się, że ja to pokochałam. Pokochałam. Może dlatego, że malutkie dzieci to tak trochę jak weterynaria. Chciałabym być weterynarią. One nie umiały powiedzieć, co je boli, gdzie je boli, tylko po prostu płakały. I było mi ich strasznie szkoda, więc starałam się robić wszystko jak najlepiej, żeby tym dzieciom pomóc. No i dzięki temu się rozwijałam i było coraz lepiej. Uwielbiałam tę pracę. W pewnym momencie okazało się, że ja tę pracę uwielbiam. Nawet napisałam skrypt dla kolegów pod tytułem Praktyczne aspekty leczenia stomatologicznego dzieci.
To dla mnie jest niesamowita historia już na tym etapie, że można pojechać do obcego kraju bez znajomości języka i zacząć robić karierę na uniwersytecie.
Tak bym nie nazwała karierą, ale ja zanim dostałam tę pracę, to ja już się tego niemieckiego nauczyłam. No i bardzo się udzielałam społecznie, bo starałam się tym, którzy nie znają niemieckiego, pomóc. Chodziłam po jakichś partiach politycznych, załatwiałam jakieś pozwolenia na pracę dla Polaków i nie spodziewając się tego, że w pewnym momencie ktoś mnie zapyta, a pani co robi? Ja mówię, nic nie robię, gotuję obiady dzieciom, bo ja nie mogę tu pracować. To ja pani pomogę.
Czyli trafiła pani na dobrego człowieka.
Tak, i on mi właśnie skierował mnie na uniwersytet. Powiedział, tam ma pani jedyną szansę. A pan profesor, z którym prowadziłam rozmowę, powiedział, że widział, że ja jakaś taka jestem niepewna, jeśli chodzi o wiedzę, ale wydawało mu się, że będą ze mnie ludzie. I to było, ja tam pracowałam prawie 10 lat pracowałam i pokochałam tę pracę, naprawdę. To uwielbiałam tam pracować, sprawiało mi to ogromną przyjemność. Jak mój profesor poszedł na emeryturę, właściwie został niestety wysłany na emeryturę. Nie wszystko, co się dzieje poza granicami Polski, to jest raj. Ja po nim odziedziczyłam wszystko łącznie z wykładami. No i znowu musiałam się od zera wszystkiego uczyć, żeby umieć prowadzić wykłady. Bardzo się starałam, żeby to było dobrze po niemiecku, bezbłędnie, po czym się okazało, że to w ogóle nie ma najmniejszego sensu. I właściwie najważniejsze jest to, co mam do powiedzenia, a nie to, jaki mam akcent. Okazało się, że bardzo studenci polubili te moje wykłady i miałam pełną salę wykładową zawsze.
To
nie każdemu
wrażenie.
Pasowało. Co nie każdemu z asystentów innych wydziałów pasowało.
Tytuł naszego programu to supermocne. Jak pani pomyśli sobie teraz i przypomni ten moment, w którym widziała pani pełną salę studentów, czuła się pani taka supermocna?
Nie, w ogóle nigdy się nie czułam supermocna. Ja w ogóle chyba nigdy się nie czułam supermocna i myślę, że im więcej umiem, tym mniej się czuję supermocna, bo coraz bardziej zdaję sobie z tego sprawę, jak wiele jeszcze nie umiem. A poza tym, no ja kilkakrotnie zmieniałam pracę. Nie dlatego, że chciałam skakać z jednego miejsca w drugie, tylko w pewnym momencie mój mąż w 1994 roku zdecydował, że wracamy do Polski, więc ja nie chciałam już, żeby rodzina była rozdzielona, więc pojechałam razem z nim do Polski i myślałam, że może troszkę będę pracowała w zawodzie stomatologa, ponieważ robiliśmy tam fantastyczne rzeczy dla dzieci, że przeniosę to do Polski, ale nie miałam najmniejszych szans. Chcąc mu pomóc, musiałam mu pomagać w pełnym wymiarze czasu. Tyle, ile mogłam czasu poświęcałam jemu. No miałam jeszcze dzieci w szkole w Berlinie, mamę chorą, ciocię chorą i tak dalej, ale już o tym, żeby wrócić do zawodu, to już absolutnie nie było możliwe.
Ale na tym momencie bym się zatrzymała.
Dobrze,
ponieważ mamy ten 1994 rok. Pani robi karierę na uniwersytecie w Berlinie. Pani mąż robi karierę w Neoplanie w Berlinie. I wiele osób powiedziałoby na tym etapie, jest nam dobrze, prowadzimy dobre życie, po co to zmieniać?
No, widzi pani, to tak wygląda może na zewnątrz, ale mój mąż, który naprawdę był fantastycznym konstruktorem i wizjonerem i bardzo pracowitym i człowiekiem i perfekcjonistą jeszcze do tego, zapytał się w pewnym momencie właściciela firmy Neoplan, bo była to firma rodzinna, czy ma szansę wejść do zarządu. Nie, proszę pana, panie Olszewski. Pan nie ma genów naszej rodziny, a jest to firma rodzinna. Żeby pan chociaż się urodził w Bawarii, ale nic. Nie dowierzali mu, nie ufali mu za bardzo. Z Polski ktoś tak, wszystko dobrze, zna się na pracy, wszystko robi świetnie, ale tych rzeczy finansowych to lepiej pilnować. Lepiej pilnować. Nie wiadomo, co ten Olszewski tam może wykręcić za numer. Oczywiście żadnego nie wykręcał i nie chciał wykręcić. I mówi, to ja wracam. No i właściciele powiedzieli, dobrze, zna się pan na robocie, jeśli pan chce coś z naszymi autobusami robić w Polsce, to może pan robić, jeśli panu się nie uda, w każdej chwili może pan wrócić. No i wtedy zdecydował się, że wróci do Polski i będzie sprzedawał niskopodłogowe autobusy w Polsce. Wtedy jeszcze niskopodłogowych w Polsce nie było. Pierwszy autobus niskopodłogowy do Polski kupiła Warszawa właśnie od mojego męża, poprzez mojego męża. To był autobus Neoplana.
A jak się tu Poznań w tej całej historii wplata?
Wspaniale. Wspaniale. Nigdy przedtem, przyznaję, poza wycieczką szkolną, nie byłam w Poznaniu. Mój mąż, nie wiem, może też był zraz. I okazało się, że pan prezydent Czesny Kaczmarek zrobił pierwszy w Polsce duży przetarg na dostawę autobusów niskopodłogowych. To był też niezwykły człowiek. Podzielił na dwie części, żeby mieć od razu konkurencję. Jeden dostał 50 autobusów, drugi 72. Neoplan Polska 72, a MAN 50. Od razu jest konkurencja. Autobusy miały być tu zbudowane, a nie przywiezione gotowe i tylko koła dokręcane, więc dwie fabryki musiały powstać. Naprawdę genialnie to zrobił. No i teraz tak. Dla Neoplana Polska mąż wygrał przetarg, ale Neoplan nie chciał. Fabryka Neoplana, właściciele nie chcieli nic inwestować. I panie Olszewski, jak pan chce, to niech pan to robi na własną rękę. My panu sprzedamy części, pan wie, jak budować autobusy. Niech pan próbuje, jeśli pan chce. No i wtedy tak, co
no,
zrobimy?
Ale tak, wybudowanie fabryki kosztuje 5 zł.
No właśnie, było szukanie najpierw finansowania. Myśmy myśleli, że jak się ma zamówienie na 72 autobusy, to się dostanie. Było bardzo trudno dostać. Pierwsze pieniądze nam pożyczył, to się nazywało wtedy Bank Handlowy. Było bardzo ciężko, ale dostaliśmy ten pierwszy kredyt po wielkich trudnościach. Mój mąż miał po prostu ogień w oczach, próbował tak przekonać, aż przekonał. Mój mąż był jedyną osobą w fabryce, która miała prawo jazdy na autobus. Zatrudnił 36 osób, głównie Starpana, który wtedy padł. No i co? My, wielcy wielbiciele ziemi obiecanej, ty nie masz nic, ja nie mam nic, czyli mamy dokładnie tyle, żeby zbudować fabrykę. Ale trzeba pamiętać o tym, żeby ubezpieczyć od pożaru. I tak żeśmy zrobili. I zresztą kiedyś panu Przoniakowi miałam okazję to powiedzieć, powiedział, no to pani Olszewska, to chociaż kawałek tego jamnika, chociaż ogonek do mnie należy. Ja mówię, tak, oczywiście.
To niesamowita
historia. To był cudny moment. No i tacy byliśmy pionierami, prawda? Znajomi mówili, czyście zwariowali, macie Mercedesa, MAN-a w Polsce. Gdzie ty, Krzysiu, taki mały, 1,73 mm, będziesz startował przeciwko tym wielkim koncernom? W ogóle szans nie masz. Postanowiliśmy zrobić wszystko, żeby mieć szansę, bo mąż jednak nie chciał wracać do Berlina.
Słuchają państwo podcastu Radia Poznań. Supermocne.
Początki właściwie były bardzo piękne, bardzo fajne. Ten zapał, ten duch w narodzie po tych zmianach, mimo że to był już 96 rok, ale jeszcze ciągle był wśród ludzi ten zapał. Myśmy mieszkali w tej, tam gdzie była ta hala, w takim małym budynku administracyjnym. Mieliśmy dwa pokoje. Rano wstawaliśmy, widzieliśmy, jak ludzie najpierw przyjeżdżają autobusami, potem małymi Fiatami, potem coraz więcej tych samochodów i był piękny moment, jak przedstawiciel załogi przyszedł i powiedział, panie Olszewski, proszę nam zbudować parking samochodowy. Czyli zaczęli się dorabiać. To naprawdę było cudowne, cudowne uczucie. Nigdy takich momentów się nie zapomina. Ja mężowi starałam się pomóc, jak umiałam, a nie umiałam nic. Wyposażyć fabrykę. Okej. Starałam się, żeby to wyposażyć w meble oczywiście, nie w nic innego. Po tym pierwszym przetargu trzeba było jakoś zdobyć następne. Więc tak mąż chodził właściwie, bo on miał wiedzę, ale w miarę jak się rozwijała ta fabryka i było coraz więcej miast chciało mieć te autobusy i przetargi publiczne, zaczęło być potrzebne coś w rodzaju reklamy. Na razie coś w rodzaju marketingu. Więc ja powiedziałam, no to słuchaj, to ja się zajmę obsługą klienta, bo nic innego nie mogę robić, bo nie potrafię. Przyznaję, że wymyśliłam psa.
No mam tutaj napisane, że pies, w momencie, tak, w którym powstał Solaris, logotyp, czyli zielony jamnik, wyszedł spod pani ręki.
Znaczy spod mojej ręki nie, wyszedł spod ręki pani Danusi Słomczyńskiej, też poznanianki, ale wymyśliłam sama, z tego jestem niezwykle dumna, bo zależało mi na tym, żeby nasze autobusy odróżniały się od innych również wyglądem, bo wtedy wszystkie autobusy miejskie w Europie musiały wyglądać tak samo jak pudełko od butów. No więc piesek najpierw tam miał być taki, potem inny i w końcu jamnik niskopodłogowy, tani w eksploatacji, bo mały piesek mało je. Dlaczego piesek? Bo jesteśmy wierni naszym klientom. No i taką całą historię do tego zaczęłam dorabiać. To wyszło wszystko nie z powodu moich jakichś wielkich umiejętności czy jakiejś firmy, która coś tam wymyśliła, tylko po prostu, że myśmy musieli przeżyć. Byliśmy firmą rodzinną bez żadnych zasobów finansowych. Nie byliśmy wielkim koncernem, więc musieliśmy zrobić wszystko, żeby wygrywać następne przetargi uczciwie, bo to było dla nas bardzo ważne. I ludzie pokochali tego jamnika. Staraliśmy się, żeby autobusy były jak najlepsze jakościowo. I teraz dla mojego męża było niezwykle ważne, żeby nie mówiono o tych neoplanach jeszcze wtedy, bo o neoplanach mówiono, że neoplan to zewieje już na prospekcie, żeby robić autobus bardziej przystosowany do polskich warunków. Wtedy były bardzo ciężkie drogi, bardzo złe. Żeby te autobusy były takie bardziej wytrzymałe, i żeby były ze stali nierdzewiejącej.
Czyli też, żeby były piękne.
No, piękne też, to jest bardzo ważne. Bo można wszystko zrobić technicznie dobrze, ale żeby to było ładne. Ma pani rację. Mój mąż też ogromną wagę do tego przywiązywał. I tak się narodził Solaris w 99 roku. W maju była premiera.
I wtedy się pani poczuła supermocna?
Nigdy. Nigdy się nie poczułam supermocna. Bardzo proszę, ale naprawdę, wie pani, jak się zastanawiam, ja miałam jeden taki moment, ale to dużo później, jak mój mąż był bardzo ciężko chory i chciałam go przewieźć do Szwajcarii i to było bardzo skomplikowane logistycznie. I to, że mi się to udało, to jest mój największy sukces życiowy. Naprawdę. Jestem tak z tego dumna, bo to było logistycznie niezwykle skomplikowane. Wszystko mi się udało. To wtedy się poczułam może raz w życiu supermocna, a tak to, no ciągle się w moim życiu bardzo dużo działo i zawsze zaczynaliśmy coś od nowa, co by to nie było. Jeden autobus, drugi autobus, potem trolejbusy. O, jestem dumna z trolejbusów, bo mówiono nam, trolejbusy, po co robić trolejbusy? To się likwiduje, w Warszawie są linie w stolicy polikwidowane, a ja, miłośniczka Trójmiasta, wychowana na trajtkach w Gdyni, mówię, jak to? Dlaczego? Przecież cudowne, niskopodłogowe, nie smrodzą. Dlaczego nie? I nagle staliśmy się po jakimś czasie, największym w Europie producentem trolejbusów. I trolejbusy stały się w międzyczasie bardzo, bardzo in. O, z tego byłam bardzo dumna.
Opowiada pani o autobusach, trolejbusach. Pewnie opowiadałaby pani również o tramwajach z ogromną pasją.
Nie, o tramwajach bez pasji, dlatego że uważam, że mój mąż zrobił źle. Nie powinniśmy wtedy w to wchodzić. Nie byliśmy na takim etapie jeszcze z autobusami, żeby zaczynać z tramwajami. Ja uważałam, że to jeszcze nie jest ten moment i wcale nie byłam z tego taka dumna.
A jeśli chodzi o tę pasję do autobusów, trolejbusów, to kiedy ona się urodziła? Bo też na początku trafiła pani do branży, to nawet nie stało obok stomatologii.
Nic, absolutnie. I szef produkcji, kazałam naklejać jamniki, to ja wyjeżdżałam do Berlina, bo dzieci były w Berlinie, albo do Warszawy, bo mama była, to kazał jamniki zdzierać. W męskiej branży kiedyś kobietom było potwornie trudno. Miłość do autobusów powstała z czasem. Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Absolutnie. Ja się tego z czasem, im dłużej starałam się to robić dobrze, tym bardziej to pokochałam. Najbardziej ze wszystkiego kochałam targi. To w ogóle uwielbiałam robić wystawy targowe. Uwielbiałam.
A to wynika z tego, że lubi pani kontakt z ludźmi?
Chyba tak.
2012 rok. Tytuł jednej ze 100 najbardziej wpływowych kobiet świata, biznesu i przedsiębiorczości, przyznany przez niemiecki dziennik finansowy Handelsblatt.
Bo ja gaduła jestem.
Tylko no. To wynika z umiejętności mówienia?
Nie, chyba nie mówienia, tylko mam nadzieję tego, co mówiłam. Ale bo po prostu pokochałam to, co robię i starałam się robić to najlepiej. I to mi sprawiało ogromną satysfakcję i myślę, że jeśli coś się robi z ogromnym zapałem i chce się to robić jak najlepiej, no to potem są po prostu bardzo dobre efekty. I ludzie to widzieli, nawet ten Handelsblatt też to zauważył. I pewnie dlatego tak się stało.
Ale otrzymywała pani też tytuły menedżerów roku. Więc to już jest bardziej taka branżowa nagroda.
Ale wie pani, jak to strasznie ciężko było, jak z mężem wracaliśmy z wakacji. I pan od sprzedaży. Pani Olszewska, to my teraz tu mamy zebranie, a pani myślę, że będzie chciała rozpakować walizki. Nie było to przyjemne. Tym bardziej, że muszę powiedzieć, że mój mąż mi powiedział, radź sobie sama w takich sytuacjach. Tu nie było tak, że mnie za rączkę prowadził. Nie, radź sobie sama. A im bardziej się rozwijała firma, tym bardziej oddawał mi całą opiekę nad klientami, całą sprzedaż, potem cały marketing, reklamę. Na przykład jak mówi do mnie tak, chcesz pojechać do Litwy? Nie byłam nigdy na Litwie. To jedź i sprzedaj autobusy, to sobie przy okazji obejrzysz. O, tak byłam wychowywana przez mojego męża i to dotyczyło wszystkich krajów, które chciałam zwiedzać. Jedź, sprzedaj, będziesz sobie oglądać.
A pani jechała, sprzedawała i oglądała?
No, bo nie, jak chciałam obejrzeć, musiałam najpierw sprzedać. Oczywiście też były sytuacje, gdzie mój mąż najlepiej, najbardziej był potrzebny i to wszystko się działo dzięki niemu. A ja nie mając wiedzy technicznej, po prostu brałam zawsze ze sobą jakiegoś młodego, zapalonego inżyniera. Ja byłam osoba decyzyjna, on był inżynierem, miał wiedzę techniczną i po prostu szliśmy jak burza.
Była pani i menedżerem, ja przez lata też była pani prezesem firmy i pracownicy panią uwielbiali.
Tego właśnie nie wiem, ale to trzeba pracowników zapytać, ale bardzo się starałam. No matka Polka po prostu, no.
Tak ale było. Da się traktować zakład, który zatrudnia niemal 3000 osób jako firmę rodzinną?
Powiem pani tak, do 500 osób znaliśmy wszystkich co najmniej z imienia. Do 1000 z twarzy. Potem już było coraz trudniej, ale myśmy bardzo dużo spędzali czasu z pracownikami. Robiliśmy tak zwane spotkania z pracownikami, starając się opowiedzieć im, co się dzieje w firmie. Wcale nie tylko to, co dobre, również to, co złe. Oczywiście najgorszych rzeczy się po prostu nie mówiło. Nie okłamywało, ale nie mówiło. Czasami były bardzo trudne tematy, ale dzięki temu ludzie się czuli poważnie traktowani. No, ja lubiłam z ludźmi przebywać, z moimi pracownikami. Ja kiedyś powiedziałam mojej sekretarce, pani Kasiu, może będzie to słyszała, z Wągrowca. Pani Kasiu, no czy pani gdzieś znajdzie taką szefową wariatkę jak ja?
Co odpowiedziała?
Nic.
Przechodzi 2018 rok i sprzedaż ukochanej firmy, o której z taką ogromną pasją pani mówi.
No, to było bardzo ciężkie. Jak zdecydowałam, że najlepszym wyjściem dla firmy, żeby zapewnić ludziom pracę, z tymi myślami, które były coraz bardziej intensywne, chodziłam od 2016 roku. Cały mój zarząd błagał mnie, nie tylko prosił, niech pani tego nie robi. Pomożemy, żeby było dobrze. Ja mówię, nie, naprawdę nie damy rady, uwierzcie mi. 2 lata ich przekonywałam, nie chcieli się dać przekonać, chcieli, żeby było wszystko tak, jak było. Powodów było wiele tej decyzji, ale mogę na pewno powiedzieć o jednym powodzie, że w tej branży mieć firmę rodzinną w tamtych czasach było naprawdę, powiedziałabym, prawie niemożliwe. I żeby to uratować, wiedziałam, że muszę firmę sprzedać. Sprzedać również nie tylko dla siebie i moich dzieci, tylko sprzedać dla tych 2500 pracowników i ich rodzin. I tak też się stało.
Z bólem serca?
Ogromnym, oczywiście. Ja się potem 4 lata z traumy leczyłam. Ale nie u lekarza, tylko jakoś tak psychicznie musiałam to wszystko przepracować w sobie. Bo miałam straszną traumę. Straszną traumę miałam, no bo to było nasze dziecko.
Jak wyglądał ten pierwszy dzień, w którym nie musiała pani pojechać do firmy?
Nie miałam czasu o tym myśleć, dlatego że mój mąż był strasznie chory. I ja od 2012 roku musiałam się zajmować, chciałam się zajmować moim mężem. Bardzo mi pomógł zarząd, bardzo. Bo firma oczywiście miała od razu tak zwany dołek, no bo Olszewski nie żyje. Byli tacy,
będzie
co mówili,
żył w takim
byli
razie.
Tacy, co mówili, że ona może go pochowała, tylko nie chce się przyznać. Mój mąż był w bardzo ciężkim stanie, musiałam się też i chciałam się zajmować mężem. Bardzo, bardzo, bardzo dużo zawdzięczam pracownikom i zarządowi przede wszystkim. Także ja takich myśli w ogóle nie miałam, że nie idę do pracy. KAW chciał mnie zatrzymać jako prezesa, ale ja powiedziałam, nie, to jest wasza firma, róbcie po swojemu, to już jest zupełnie co innego. Będzie inaczej, musi być inaczej, przecinamy to. No i tak żeśmy zrobili. Na tamte czasy była to na pewno najlepsza dla firmy decyzja. Wybranie tej właśnie firmy, dużego koncernu, który miał ogromne doświadczenie w produkcji pojazdów, co prawda szynowych, ale pojazdów, duże doświadczenie, 100 lat. Naprawdę to była na tamte czasy najlepsza decyzja.
6 lat już minęło od tej sprzedaży. Czy jeszcze czasami myśli pani o...
Stale, przecież każdy, co jedzie Solaris, to ja, o, Solaris! Na Facebooku mam, ja nie wiem, kilkaset osób ode mnie z firmy. Wszystkie, które jak dostają jakąś nagrodę, albo ktoś po prostu piszą o tym, że sprzedali do tego miasta, czy do tamtego, to ja gratuluję. I cieszę się z każdego najmniejszego sukcesu naszych pracowników, naszego zespołu, naszych pojazdów.
Czyli nie chciała się pani odciąć.
Naszych mówię.
Nie chciała się pani odciąć i zapomnieć.
Nie można. Wzięłam się za pisanie książki, bo bardzo mi zależy na tym, żeby to była książka nie tylko panu i pani Olszewskiej, tylko to książka napisana przez pracowników, bo to oni z nami robili ten autobus. Pan Olszewski z panią Olszewską we dwójkę nic by nie osiągnęli. Samemu nic nie zrobisz. To byli nasi pracownicy. Razem z nimi to tworzyliśmy. Ścieraliśmy się nieraz, dyskutowaliśmy czasami bardzo ostro.
Podejście, o którym teraz pani mówi, czyli o tym, że właśnie bez pracowników się nie dałoby osiągnąć takich rzeczy, że należy ich szanować. To są takie założenia zarządzania raczej z 2024, a nie z 94 roku.
Ale tak było. Tak żeśmy myśleli, tak żeśmy czuli. Szanowaliśmy tych ludzi bardzo. Stworzyliśmy jeszcze taką małą fundację Zielonego Jamnika, która pomagała w przypadku jakiejś ciężkiej choroby, czy dach komuś spaliło, czy tam zawiało, czy coś się stało. I ona dalej funkcjonuje. Muszę przyznać, KAW dorzuca pieniądze do tej fundacji.
Można powiedzieć, że to jest taki kobiecy pierwiastek w bardzo męskiej firmie i bardzo męskim środowisku?
Pewnie. Matka Polka przecież. Ale również mój mąż, tak jak ja, chciał, żebyśmy stworzyli coś w rodzaju klubu malucha czy przedszkola dla dzieci. Nie mieliśmy...
W tym 94?
Nie. Znaczy, o tym można sobie było pomarzyć. Uh-huh. Ale zanim się udało to zrealizować, to już było 2008. I to dalej fantastycznie funkcjonuje. Moja synowa wyposażała, bo ona lubi wyposażać. Zrobiliśmy cudo i mamy wspaniałe panie, które to prowadzą. My mamy. My, to już nie ja, ale ciągle mówię my.
Trafili państwo razem, pani razem z mężem, na listę najbogatszych Polaków w 2011 roku. Ten tytuł przeszkadzał czy pomagał?
To chyba nie ta lista powinna być, bo to nie były nasze pieniądze, tylko to była wartość firmy. Wartość firmy. Ja pani coś powiem, bo to żaden wstyd, ja się tego nie wstydzę. Myśmy nigdy nie byli bogaci do momentu sprzedania firmy. Myśmy byli, powiedzmy, może zamożnymi ludźmi, ale myśmy nie mieli nawet mieszkania ani domu. Bank trzymał ten dom i to mieszkanie, także to nie było nasze. Gdyby firma nie spłacała odpowiednio kredytów, to zostałoby nam to zabrane.
To był duży stres w życiu?
Straszny. Straszny stres i ogromny angst. Strach, przepraszam, po niemiecku. Dlatego, że widzi pani, naprawdę tak jest z mężczyznami, że oni widzą tego mamuta, którego muszą tam zastrzelić, prawda? Ohydnie po polsku to się mówi, ale są sfokusowani na tego mamuta. A my, kobiety, raczej patrzymy, jak rodzinę uchronić. I ja się oczywiście bałam przez te całe 25 lat, że w każdej chwili możemy wszystko stracić. Wszystko. Nie mieliśmy żadnych oszczędności. Ja się wcale tego nie wstydzę. Dlaczego? A co to takiego strasznego? Taka po prostu była rzeczywistość nasza. Owszem, stać nas było, wyjeżdżaliśmy na fajne wakacje, ale w pewnym momencie musieliśmy jeździć oddzielnie. Zawsze musiał ktoś z nas, uważaliśmy, powinien zostać, żeby zostać w firmie, a ta druga osoba jechała na wakacje.
To duża strata dla takiego
to są
życia
te duże,
rodzinnego.
Tak, ogromna, tak. Ja byłam w pewnym momencie też prezeską oddziału Światowej Organizacji Firm Rodzinnych tu w Polsce i wiem od tych moich przyjaciół, nie każdemu się układało w rodzinie dobrze, wielu się układało niedobrze, potracili rodziny właśnie przez firmy. To wszystko ma swoje blaski i ma swoje cienie. To nie jest leżeć i pachnieć.
O. To też chyba nie jest praca po 8 godzin dziennie.
Nie.
Od poniedziałku do piątku, wolne weekendy, święta.
Ale wie pani co? Jeżeli się coś tworzy, to sprawia tak ogromną satysfakcję. Ja sobie nie wyobrażam, że ja bym teraz miała tylko podróżować i nic nie robić. To, co teraz robię, to jest na trzeci ten mój etap w życiu, ostatni. Więcej nie będę nic zmieniać, absolutnie. Wszystko, co zostanie po mnie, zostało zapisane tej fundacji. To nie męczy ta praca. Aczkolwiek powiedziałam w pewnym momencie do męża, słuchaj, skoro już siedzimy i pracujemy do późnego wieczora, to zaczynajmy pracę później. Nie jako pierwsi w pracy o 7, żeby dać przykład, tylko o 10, żebyśmy zjedli chociaż razem to śniadanie.
Tak, to by jest
tak
ważne
zrobiliśmy.
Takie elementy, żeby
tak,
chociaż
tak, zjeść spokojnie razem śniadanie, tak. I to robiliśmy. A potem tak długo pracowaliśmy, jak trzeba, no.
Teraz mamy Zagrodę Szczęśliwych Zwierząt,
tak.
Niedaleko, Białęgi, murowana goślina.
Tak.
Widziałam bawoły, widziałam alpaki.
Zwierząt jest dużo.
To konie, jest tak widziałam.
Konie
piękne,
są
uratowane.
Tak, uratowane. Mhm.
Ale to jest ogromne gospodarstwo ekologiczne.
Nie jest ogromne, ma 36 hektarów, dokupiliśmy jeszcze teraz 100. To wszystko powstało nie dlatego, że chciałam to mieć, tylko dlatego, że mój mąż tak strasznie zachorował. I jak wracał po roku ze szpitala, chciałam, żeby był odżywiany. Nie jedzeniem, tylko żywnością, czymś, co żywi. Nie może sam jeść, jest odżywiany bezpośrednio do żołądka. Żeby to było żywe, prawdziwe jedzenie. I przeczytaliśmy tam raz na temat, nie będę już wchodziła w szczegóły, na mleka, o mleku A2. Kupiliśmy dwie takie krówki. Od tego się zaczęło. Kupiliśmy, to znaczy ja i moi pracownicy, którzy mi w tym pomagali. Mieliśmy dwie krówki, mieliśmy parę kurek, mieliśmy dwie świnki. Chciałam, żeby warzywa. Zaczęło się wszystko od tego, żeby sprawdzić, jak smakuje prawdziwa pyra. Bo my nie Wielkopolanie. Okazało się, że pyra smakuje o wiele lepiej niż to, co się kupuje w sklepach, co nie jest prawdziwą pyrą, taką bez nawozów, bez żadnych sztucznych dodatków. No i tak to się zaczęło, ponieważ ja się nauczyłam tu w Wielkopolsce od was oszczędzania, szanowania wszystkiego, co się ma, więc nadwyżki, bo nie da się dla jednej osoby hodować zwierząt, to ja, moi pracownicy potwierdzą, o godzinie 14 w wypożyczonym z firmy z takim trochę mocno zniszczonym kontenerku z panią sekretarką, która na początku, Kasią też, tą samą, nie chciała, bo mówi, ja sekretarka szefowej mam sprzedawać kartofle, ale sprzedawała ze mną. Okazało się, że pokochała to, że jest urodzonym sprzedawcą, a nie tylko sekretarką.
A gdzie panie sprzedawały?
Przed fabryką. Jak była o 14, zmiana...
Warty.
Tak.
Zmiana
o 14 dwie zmiany się zazębiały.
I ale przed fabryką...
W Solarisa. Przy wejściu do Solarisa. Dużo osób jeszcze to pamięta. I tak to się zaczęło wszystko.
Jeszcze muszę wrócić
proszę,
do tego.
Proszę,
pani
proszę,
jako
proszę.
Prezes Solange Olszewska stała z ziemniakami, pyrkami, przed wejściem do fabryki Solarisa w
Bolachowie? Mojej własnej, tak.
I sprzedawała ziemniaczki?
Tak. Tak. I w internecie ktoś napisał, mało jej tych milionów, to jeszcze po fajrancie marchewką handluje. Ja to pokochałam. Wcale się na tym nie znałam. Pokochałam, znaczy sprzedaż, ale inaczej umiałam, a tu była bezpośrednia i polecam sprzedaż bezpośrednią każdemu rolnikowi. Jest to cudowna rzecz, bezpośredni kontakt z klientem. I tak to się zaczęło. Ponieważ
ale żeby w ogóle jeszcze powiązać te dwa biznesy,
no,
ta zagroda
bardzo.
Szczęśliwych zwierząt w murowanej Goślinie powstała na terenach, które państwo kupili pod fabrykę, prawda?
Mój mąż kupił, bo on był jedynym właścicielem Solarisa. On to kupił, bo chciał tam budować autobusy, ale wszystko się w międzyczasie zmieniło. Mąż się rozchorował. Ja, kiedy zdecydowałam się sprzedać Solarisa, wiedziałam, że kupujący mi za to nic nie zapłaci, ani grosza za ten teren. Teren był dziki, tam mieszkały dzikie świnie. Odkupiłam to od Solarisa. No i tam przeniosłam wszystko, co mieliśmy.
W 2018.
Zanim sprzedałam fabrykę, kupiłam to. To było, nie wiem, pewnie 16 rok, jakoś tak, może. Jak mój mąż był chory, ja po prostu pewnych dat nie pamiętam, bo ja byłam też bardzo skupiona na tym, żeby on w ogóle przeżył. No i przeniosłam tam nasze zwierzęta, zaczęło się to rozwijać. No to
dzisiaj już w takim razie mamy 8 lat, jak funkcjonuje ta zagroda. I co tam dzisiaj jest?
Wszystko. Ale to też ewoluowało, bo na początku było dla męża, co jest chory. I nadwyżki sprzedawać. I coraz więcej się uczyłam. Chciałam, żeby to było ekologiczne, żeby to było zdrowe, żeby to nie zaszkodziło jemu i nie żeby nie szkodziło innym. No więc się zaczęłam, ale nie tam żadne kursy. Ja się uczyłam od ludzi. Uczyłam się od pioniera ekologii w Polsce, pana Babalskiego. Można bardzo dużo rzeczy znaleźć w internecie, bardzo dużo. I dużo się uczyłam też stamtąd. Na szkolenia nie jeździłam, bo ja miałam męża chorego, musiałam się mnóstwem rzeczy zajmować, więc tu internet bardzo pomaga. I w pewnym momencie ja chciałam, żeby to było jak najmniej szkodliwe, a wręcz, żeby pokazać szacunek dla zwierząt, szacunek dla wody, szacunek dla powietrza i dla ziemi i zrobić to tak, żeby jedno wspierało drugie. I wtedy zaczęłam się interesować rolnictwem biodynamicznym. Zwał jak zwał. Ważne, żeby to robić uczciwie, i ważne jest, żeby to było tak naprawdę gospodarstwo samowystarczalne, bo wtedy są najniższe koszta, naprawdę. I sprzedawać bezpośrednio. Najwięcej zarabiają pośrednicy.
I dzisiaj klienci przyjeżdżają do pani gospodarstwa i kupują tam...
Tam mleko, które przez 8 lat nikt się nie interesował, wszyscy się ze mnie wyśmiewali z tego mleka A2. Teraz przyjeżdżają ludzie, biorą po 9 litrów.
Mleko bo naszych... to mleko to są tylko nadwyżki.
To, czego nie wypiją, cielęta. Cielęta są, cieląt nie zabijamy, cielęta są przy mamie. przez 3 miesiące, dzielą się z nami mlekiem, potem idą do przedszkola, gdzie jest jedna samica, jedna krowa, zajmuje się większą ilością cieląt, ona się tam nimi opiekuje i jak mają pół roku, przechodzą do grupy młodzieżowej, gdzie są już same i muszą sobie radzić w kontaktach, bo to są zwierzęta stadne. To jest, jeśli chodzi o krowy. I tak robimy ze wszystkimi zwierzętami. Dajemy im szansę urodzić albo w przypadku ptaków, żeby miały pisklęta, wysiedzieć pisklęta i wychować swoje dzieci. Oczywiście, że od czasu do czasu musimy pewne zwierzęta zabijać, bo my jesteśmy gospodarstwem, ale co najmniej 3 lata żyją byki. Kury gdzieś jak około 2 lat. Koguty jak się zaczynają bić i się za chwilę zabiją, no to gdzieś tak trochę powyżej roku. Świnki najstarsza żyła 6 lat. Zjedliśmy ją i było dalej pyszne mięso. Bo proszę Państwa, mięso młodych zwierząt nie ma wielkich wartości. Jeżeli ktoś jest chory, to robi sobie rosół z czego? Skóry, a nie z kurczaka.
Jakie są Pani supermoce?
Ja chyba całe
życie...
Umiejętność
nawiązywania kontaktów z ludźmi?
Myślę, że tak. Ja pamiętam taką sytuację, jak w Berlinie mieliśmy bardzo trudne negocjacje, naprawdę bardzo trudne, cały dzień. I mój mąż już w pewnym momencie nie wytrzymał i zaczął zamykać komputer. No i wtedy musiała mamusia pomóc. Bo i Berlińczycy naprawdę chcieli, żebym ja była zawsze przy rozmowach, bo jak już było gorąco, to jednak kobieta jest w stanie jakoś łatwiej może uspokoić emocje męskie, bo jednak panowie to nie stracili tego grzebienia kogucie'ego. A my tego grzebienia kobiety nie mamy, wcale się tego nie wstydzę i wtedy naprawdę to się przydawało. Wiem na pewno, że my nie tylko nadajemy się do łagodzenia obyczajów i głaskania po głowie, potrafimy wszystko, na pewno nie gorzej niż mężczyźni, a oni myślę, że mogliby robić tak samo jak my, tylko chcieliby, musieliby bardzo chcieć.
Czy jest pani w stanie zrobić wszystko? Ma
nie.
pani takie poczucie?
Nie,
jak?
Nie.
Do tej pory słyszę, że czegokolwiek, cokolwiek nie. by pani wymyśliła, to pani osiągała.
Nie wierzę, żebym mogła kiedykolwiek zrozumieć, jak płynie prąd, żebym zrozumiała matematykę. No to powiem pani teraz prawdę, tyle lat minęło. Maturę z matematyki ściągnęłam.
A była potrzebna? Bo okazuje się, że nie.
Nie wiem, bardzo by się przydała, ale jakoś nie chciałam się postarać może. No może bym sobie dała radę, gdybym bardzo chciała, ale no krótko przed maturą człowiek ma co innego w głowie niż naukę trochę bardziej, więc tylko to, co łatwiej przychodziło, to się robiło, a to, co trudniej, to tak niekoniecznie.
A jest coś, co zrobiłaby pani w życiu inaczej?
Nie. Wie pani dlaczego? Ktoś mnie o to niedawno zapytał, dlatego tak szybko odpowiadam. Ja się bardzo cieszę ze wszystkich dobrych i ze wszystkich złych doświadczeń, a było dużo bardzo złych doświadczeń, bo naprawdę w każdym moim etapie życia bardzo dużo się nauczyłam. Od tych małych dzieci płaczących nauczyłam się, jak postępować z klientami. Bo to byli klienci, którzy nie chcą kupować autobusów, tak jak te dzieci nie chciały usiąść na fotelu dentystycznym. Praca z ludźmi na uniwersytecie bardzo dużo mi dała też właśnie w pracy z ludźmi, z pracownikami w Solarisie i z klientami. A jeśli chodzi o to, co robię teraz, no to wszystkie doświadczenia, które miałam z tych obydwu etapów życia, bardzo dużo mi dały. I to, co teraz się dalej uczę, jest tak fascynujące. My chcemy w tym nowym gospodarstwie stworzyć równowagę w przyrodzie, na tym fragmencie tego gospodarstwa, znaczy na całym tym dużym 100-hektarowym stworzyć, doprowadzić do równowagi w przyrodzie. Żeby były tereny trochę zalewowe, żeby były drzewa, żeby były krzewy, żeby jedno wspierało drugie naprawdę. I co się okazało? Że na starych mapach z 1900 i 1940 roku wszystko jest identycznie tak, jak myśmy teraz sobie wymyślili.
Intuicja?
Nie, wie pani co? To było po prostu. Trzeba czerpać z doświadczeń naszych przodków. To naprawdę był raj w tej Wielkopolsce.
Ma pani i zawsze pani miała zaufanie do ludzi?
Tak. Chce pani? Pani, to jest moja właśnie bardzo słaba strona.
Ja myślałam, ja do niedawna, że to jest supermocna właśnie.
No, dziękuję bardzo. Supermoc, wie pani, jak ja nie znałam słowa asertywny.
Ale sama pani mówi, że otacza się pani ekspertami i ma pani zaufanie na przykład do ich wiedzy też.
Tak, mam zaufanie. Czasami są bardzo, bardzo złe doświadczenia. Naprawdę straszne miałam ostatnio doświadczenia przez ostatnich kilka lat. Ale to nie byli Wielkopolanie. I powiem pani na zakończenie może, że trudno, ale przynajmniej się z tego coś uczę. A jeśli chodzi o Wielkopolskę, to powiem na zakończenie jeszcze może, że postanowiłam dom w Warszawie sprzedać i moją przyszłość związać do końca już tylko i wyłącznie z Wielkopolską.
To bardzo ważna decyzja.
No i kupiłam sobie w Poznaniu malutkie mieszkanko przy Placu Bernardyńskim.
I okolice Starówki i tak, będzie pani no tam właśnie wieczorami chodzić na spacerki.
O właśnie, o tym
cudowna
marzę.
Cudowna wizja.
O tym marzę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Solange Olszewska była gościem Supermocnych drugiego odcinka.
Dziękuję bardzo.
I do zobaczenia na Placu Bernardyńskim i w okolicach Starówki.
Podcast Radia Poznań. Supermocne. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.